Cześć, witaj w lekcji piątej, w której na przykładzie wzoru regulaminu omówię, co powinno się w nim znaleźć. Na potrzeby tej lekcji sporządziłam taki przykładowy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Na samym początku wprowadziłam w nim taki słowniczek pojęć, do których odsyłam użytkowników, klientów czytających jego treść, tak by wyjaśnić pewne wątpliwości, no i nadać niektórym słowom znaczenia takiego, jakie wynika z brzmienia niektórych przepisów. To, jakie definicje znajdą się w Twoim słowniczku i czy w ogóle się znajdą, zależy od Ciebie. Nie jest to jakiś wymóg i obowiązek, ale w pewnych sytuacjach powoduje, że regulamin wygląda bardziej jasno, zrozumiale, a w razie pewnych sporów i wątpliwości strony stosują te definicje, które wspólnie zaakceptowały i na które się zgodziły. Generalnie to jeśli chodzi o te definicje, to dodam jeszcze, że ja stosując tego typu pojęcia w moich regulaminach i używając tych słów w dalszej części postanowień, piszę je z dużej litery, tak by użytkownik mógł sobie wrócić do słowniczka, doczytać, jakby miał jakieś wątpliwości. Proponuję zamieścić takie ogólne postanowienia, które określają przede wszystkim, po co w ogóle my ten regulamin stworzyliśmy, czyli wypełniając tak naprawdę obowiązek wynikający z przepisów, oraz co on określa, tak? Czyli zasady, na jakich współpracujemy na linii usługodawca i usługobiorca. Ja wyłączyłam tutaj ten wzorcowy nasz regulamin w przypadku konsumentów, bo uznałam domyślnie, że usługa będzie świadczona podmiotom profesjonalnym. Jeśli zaś Ty kierujesz swój produkt do konsumentów, czyli osób fizycznych, które zawierają umowy bez powiązania ich ze swoim przedmiotem działalności zawodowej lub gospodarczej, nie wyłączaj tych przepisów, bo one będą bardzo ważne i tak naprawdę wyłączenie może stanowić jakieś takie naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, bądź po prostu by może stanowić klauzulę niedozwoloną. Przepisy wymagają od usługodawcy, by ten określił chociażby minimalne wymagania techniczne, jakie musi spełnić użytkownik, by korzystać z serwisu i z oferowanych przez nas usług. Zrób to tak, by było to zrozumiałe, jasne dla Twojego odbiorcy. Ja dałam tutaj przykładowe takie podpowiedzi, których można tutaj użyć, by ten obowiązek dotyczący wymagań technicznych zrealizować. No, chodzi tu przede wszystkim też o Twój czas i to, byś nie musiał zajmować się informowaniem każdego z użytkowników, jaką przeglądarkę bądź jaki procesor musi posiadać, by spełniać minimalnie wymogi korzystania z Twoich usług. Po paragrafie czwartym, jak widzicie, odniosłam się do korzystania z serwisu i tutaj znajdziecie szereg zasad, co można, a czego nie można usługobiorcy i na co my, jako usługodawca, się nie zgadzamy absolutnie, co stanowi ewentualne naruszenie regulaminu i może potem rodzić taki skutek, że nie zgodzimy się na dalsze korzystanie przez naszego klienta z usług, jeśli na przykład zakłóca nam funkcjonowanie serwisu, czy działa niezgodnie z przepisami, dobrymi obyczajami, narusza jakieś inne dobra osobiste osób trzecich. Tu dalej znajdziecie też takie zasady korzystania z serwisu, że tak naprawdę korzystanie z usług, postać korzystania na własny użytek i realizacji zawartej umowy, że odbiorca nie powinien z tych zasobów korzystać w innych celach, które mogą mieć jakiś taki charakter komercyjny i mogą w jakiś sposób naruszać nasze prawa, bądź je ograniczać. Tutaj dowolnie możemy pewne kwestie uregulować, odnieść się również ogólnie do usterek, kto je usuwa, w jakich sytuacjach, jak również kiedy nie odpowiadamy za zakłócenia w dostępie do serwisu. Kolejny paragraf, który tu zamieściłam, paragraf piąty, już dotyczy takiej esencji naszej umowy i zasad, reguł gry. Skoro nasz klient, nasz użytkownik akceptuje nasz regulamin, musi też wiedzieć, na co się godzi, jaka jest treść umowy, którą zawiera z nami. Tu jest takie miejsce na to, by takie istotne postanowienia zawrzeć, które dotyczą przede wszystkim naszej oferty, cennika, pakietów, jakie oferujemy naszym klientom, bo być może chcesz prowadzić bezpłatne konto u użytkownika oraz płatnie mu świadczyć usługi. Być może masz jakąś wersję swojego produktu bezpłatną w ramach abonamentu miesięcznego bądź dłuższego. Opowiedz o tym, tej części regulaminu swojemu klientowi. Powiedz, na jakich zasadach może korzystać z tych bezpłatnych usług, kiedy one przekształcają się w usługi odpłatne i czy to wymaga jakiejś takiej indywidualnego kontaktu z nami ze strony klienta, czy też z automatu to się dzieje. I o tym powinieneś opowiedzieć dokładnie swojemu klientowi, o tym, w jakim dniach, godzinach ewentualnie zamówienia na usługi mogą być składane, jak szybko są aktywowane, a również także o tym, czy jeśli powinny się znaleźć w tym informacje, jeśli klient rezygnuje z naszych usług, czy dostanie jakieś potwierdzenie, czy po prostu z upływem abonamentu kończy się jego obecność w naszym serwisie. O tym wszystkim warto dokładnie wspomnieć w regulaminie, no bo jakby nie było, to jest treść bardzo istotnych postanowień. W paragrafie 6 odniosą się do płatności. To, jak one będą uiszczane, w jakich terminach, tutaj dałam jakieś przykładowe terminy, jak będą faktury wystawiane, czy nasz użytkownik powinien nam, rejestrując się, czy składając zamówienie, podać PIN, jeśli jest płatnikiem podatku VAT. O tym warto tutaj napisać, a nie odpowiadać na te pytania indywidualnie, później za każdym razem. I tak naprawdę to jest miejsce na to, by to ustalić, w jaki sposób te płatności mogą być dokonywane, czy wyłącznie w formie jakiegoś tradycyjnego przelewu, czy przelewów takich szybkich. To jest właśnie to miejsce, gdzie można takie rzeczy umieścić. Kolejny punkt, bardzo ważny, zasady rozwiązywania umów o świadczenie usług. I to też zależy od pewnej dowolności z naszej strony, na co my się godzimy. Czy są takie sytuacje, kiedy chcielibyśmy sobie przyznać prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, czy też nie? Co jest ważne i co myślę, że z Waszej perspektywy wymaga też takiego zwrócenia uwagi, to fakt, że być może prowadzicie te konta usługobiorcy i sama rezygnacja wymaga jedynie takiej dyspozycji w panelu i usunięcia tego konta. A może Wasz system jest tak opracowany, że rezygnacja wymaga odrębnego maila, korespondencji. To, czy wypowiedzenie i rozwiązanie umowy będzie się odbywać drogą elektroniczną, czy też w formie pisemnej, to również zależy od Was. Pamiętajcie, by te zasady były na tyle jasne i na tyle wygodne dla Was, byście nie musieli biegać na przykład na pocztę po wypowiedzenia umów, by można było to naprawdę tak zrobić sprawnie i funkcjonalnie. Ostatecznie tutaj pod koniec już całego regulaminu, co jest też również ważne i co jest też wymogiem prawnym, określenie zasad postępowania reklamacyjnego. Powiedz swojemu klientowi, w jaki sposób te reklamacje może Ci przekazywać, czy też znów, tak jak w przypadku wypowiedzenia, telefonicznie, elektronicznie, czy za pomocą formularza. To, co Ty oferujesz swojemu klientowi, napisz to. Wskaż, co Twój klient w takim zgłoszeniu reklamacyjnym powinien wskazać, aby Tobie łatwiej było rozstrzygnąć tą reklamację i rozwiązać problem. Wskaż, w jakim terminie odpowiesz na jego zgłoszenie i w jaki sposób się z nim skontaktujesz. Odnieś się również do wsparcia technicznego, konserwacji i przerw technicznych. Niech Twój klient wie, że może ewentualne problemy zgłaszać na konkretny na przykład adres e-mail czy za pośrednictwem formularza, możesz też wskazać, jakie sytuacje nie będą miały zastosowania i wsparcie techniczne nie będzie funkcjonowało. Zdarza się, że pewne problemy zgłaszane przez klientów są na tyle błahe i wymagają właściwie jego samodzielnej modyfikacji, nie są związane z samym systemem, jego funkcjonowaniem i warto o nich wspomnieć, aby to też nie zajmowało nam czasu, którego tutaj może się okazać ciągle za mało. Odniosłam się w regulaminie także krótko do ochrony danych osobowych oraz do poufności, wskazując, jakie dane przekazują usługodawcy, usługobiorcy, korzystając z serwisu, czyli może być to imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres elektroniczny, czy telefon, numer, czy konta bankowego numer. To wszystko zależy znów od tego, co wy wypracowaliście w swoim systemie i jakie rozwiązania będą właściwe twojej aplikacji. Dodam, że warto by te dane, które klient wam przekazuje, były w miarę jak najmniej obszerne, minimalizowane. To, co jest rzeczywiście potrzebne, nie zbierajmy tych danych na zapas, nie pytajmy o rzeczy, które nie mają w ogóle znaczenia przy świadczeniu usługi drogą elektroniczną. Tu już właśnie warto wspomnieć, kto jest administratorem danych i po co, w jaki sposób przetwarza te dane i co z mojej perspektywy wydaje się dobrym rozwiązaniem, to można odesłać naszego użytkownika do treści polityki cookies, czy treści w ogóle polityki prywatności, jeśli mamy ją w naszym serwisie, by tam szczegółowo dowiedział się więcej na temat ochrony danych osobowych w naszym przedsiębiorstwie, w obszarze działania naszej firmy. Prawa na dobrach materialnych. Tutaj w tym punkcie to jest takie krótkie postanowienie, które mówi o tym, by użytkownik, klient nie wykorzystywał naszych logotypów, zdjęć, elementów graficznych, tego, co jest wytworem naszego intelektu do celów, które są w sposób naruszający nasze prawa i do celów, które nie wynikają z realizacji umowy. W postanowieniach końcowych wskaż konkretnie, kiedy możesz zmieniać regulamin i jak poinformujesz swojego usługobiorcę o jego zmianie oraz jak będą wszelkie spory na tle tego regulaminu rozstrzygane. Jeśli chodzi tutaj o sąd, wpisałam sąd właściwy ze względu na siedzibę dla usługodawcy. Będzie to dobre rozwiązanie, tak jak powiedziałam wcześniej, przy tych relacjach w obrocie profesjonalnym, przy usługach świadczonych konsumentom trzeba już troszeczkę to zmienić. Zapraszam Cię do lekcji 7 o komunikatach marketingowych.